Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, zaczynamy nowy tydzień. Poniedziałek, 20 maja. Zapraszamy w składzie następującym. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik odbierze telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. A te telefony do Sławka 510-37-36. Jeden Sławek, dwa aparaty telefoniczne i czujny 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Ciepło się robi na świecie, coraz częściej podróżujemy, również pociągami, no i zdarzają się też takie przygody.
Dzień dobry, mam na imię Zbyszek, dzwonię z Nowogardu. W sobotę na stacji w Goleniowie moja małżonka odjeżdżała pociągiem chełmoński 14.10 do Krakowa. No i dostaliśmy informację na peronie, że wagon numer 17, który nas interesował, jest zaraz za lokomotywą i z kolejne wagony 16, 15 są w dalszej kolejności. Oczywiście nadjeżdża pociąg, okazuje się, że za lokomotywą jest wagon numer 11, a wagon numer 17 jest na samym końcu, około 100 metrów. Moja żona ma trudności z szybkim przemieszczaniem się bagaży. Zaczęło się bieganie w ostatniej chwili. Żona siadła wcześniej, bagaże stawiliśmy do tyłu. Żadnej informacji nie można było uzyskać na miejscu, czy to automat generuje tą informację, no ale jak to jest możliwe, żeby taka sytuacja się nie zdarzała na przyszłość? Dziękuję.
Dziękujemy. No rzeczywiście nie zazdrościmy takiej stresującej sytuacji, zwłaszcza jeżeli postój pociągu jest krótki, bieg, trucht z walizką, nic przyjemnego. Tym bardziej, że w pociągach coraz większy tłok, co prawda są rezerwacje miejsc, ale okazuje się, że rekordy kolejowe biją najwyższe wyniki. No i dzięki temu albo z tego powodu brakuje wagonów, chociażby spółce PKP Intercity. Ale sprawdzimy, jak to jest. Czy to komputer przekazuje te informacje osobie zapowiadającej na stacjach, jaki jest układ wagonów, czy to też błąd ludzki. Dziękujemy, pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że podróż zakończyła się korzystnie. A teraz o tych bzyczących, które nie dają spokoju.
Na imię mam Piotr i mam takie pytanie do Państwa. Czy bylibyście Państwo skłonni na antenie Radia Szczecin zapytać się władze miasta, kiedy zacznie się odkomarzanie w Szczecinie? Czyż nie można przejść przez cmentarz, przez jakiegokolwiek rodzaju skwerki, zwłaszcza rano, kiedy jest jeszcze chłodno, albo pod wieczór, kiedy słońce zaczyna zachodzić, wówczas praktycznie nie idzie przejść, żeby nie być atakowany przez komary. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, dziękujemy. No cóż, pana telefon można uznać już za historyczny, bo najpierw były zapowiedzi ze strony miasta, że w czerwcu będzie to odkomarzanie, ale jednak już jest. Pierwszy etap odkomarzania rozpoczął się w czwartek i objął tradycyjnie miejskie parki, skwery, zieleńce, kąpieliska, a także cmentarz centralny i pozostałe cmentarze komunalne. W czerwcu i lipcu dodatkowe odkomarzania odbędą się ponownie na cmentarzu centralnym oraz w rejonie lotniska Dąbie. Cała akcja zostanie powtórzona w drugiej połowie lata w celu podtrzymania efektu. Dokładny termin będzie ustalony w zależności od występowania owadów, jak informuje Paulina Łądka z Centrum Informacji Miasta. Obejmie wtedy te same tereny, co w pierwszym etapie. Łącznie odkomarzaniem objętych zostanie prawie 110 hektarów terenów miejskich. No i jeszcze łyk historii. Odkomarzanie w Szczecinie jest przeprowadzane od 1994 roku. Pytanie, jak sobie wcześniej radziliśmy. Odbywa się co najmniej dwukrotnie w ciągu właśnie 12 miesięcy. Akcję przeprowadza się techniką zamgławiania na gorąco. Środki chemiczne użyte przeciw komarom posiadają świadectwo rejestracji wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rolnictwa o dopuszczeniu do stosowania i jego nieszkodliwości dla ludzi. No i robi się to wczesnym rankiem albo późnym wieczorem, tak żeby nie narazić na jakiś uszczerbek na zdrowiu pszczół chociażby. W tym roku zadanie wykonuje firma Pestokill, tak się groźnie nazywa, Bartosz Kopczuk. Koszt to 45 tysięcy złotych. Za 45 tysięcy złotych komarów będzie mniej, no bo wcale to raczej bym na to nie liczył. 12.11, czas reakcji i teraz jeszcze drzewa, które umierają stojąc, a nawet się łamią. Chciałbym opisać sytuację, która miała miejsce wczoraj. Poszedłem z żoną i synkiem na spacer w Parku Jordanowskim. Park Jordanowski, dla słuchaczy informacja, to jest okolica ulicy Noakowskiego. Na jedną ze ścieżek, którą wcześniej przechodziliśmy, wywróciło się ogromne drzewo. Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdybyśmy w tamtej chwili tam stali. Moje pytanie jest takie, czy ktoś w ogóle kontroluje stan tych drzew, bo moim zdaniem wiele z nich nadaje się do wycięcia. Jeżeli na pański rzut oka drzewo wydaje się do wycięcia, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Najgorzej, że niektóre drzewa psują się, odpruchnieją od wewnątrz, no i wtedy jest o wiele groźniejsza sytuacja. Ale przekażemy do Zakładu Usług Komunalnych pana sygnał, no i miejmy nadzieję, że ktoś jednak stan tych drzew kontroluje. To jest czas reakcji, 12:11. Czy ktoś pamięta, że były wybory samorządowe? No tak, były. Dwie tury, to był początek kwietnia, potem 21 kwietnia, dokładnie 8, jeżeli chodzi o ten początek. No i wypadałoby posprzątać po wyborach, chociażby banery wyborcze, ale czy wszystkie, czy takie obowiązki usunięcia materiałów wyborczych spoczywają również na tych, którzy wywiesili je na miejscach prywatnych, a nie w miejscach publicznych?
Dobry, mówi Janusz ze Szczecina. Od wyborów samorządowych minie niedługo 2 miesiące. A jadąc ulicą Duńską widzimy ogromny baner młodziutkiej radnej. Wielki baner, 8 na 8 metrów mniej więcej. No i kto o tym decyduje? Komu to zgłosić? Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Komu to zgłosić? No właśnie, pytanie, czy w ogóle zgłaszać? Przy naszym telefonie pani Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
Czy jeżeli taki baner wisi właśnie w miejscu publicznym, powinien być rzeczywiście usunięty, czy może sobie wisieć?
Usuwanie materiałów agitacyjnych użytych podczas kampanii wyborczej reguluje kodeks wyborczy. Artykuł 110, paragraf 5 mówi o służbach, które są uprawnione i zobowiązane usuwać na koszt komitetów plakaty i hasła wyborcze, które w sposób umieszczenia mogą zagrażać życiu lub zdrowiu. Natomiast w gestii komitetów jest usunięcie w terminie 30 dni po dniu wyborów materiałów, plakatów i tak dalej. Ale ta sprawa, o której mówi słuchacz, wyczerpuje znamiona paragrafu 6, czyli obowiązek, o którym mowa w wcześniejszym paragrafie, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządowych, ich związków, stowarzyszeń i tak dalej. Czyli akurat ta sytuacja z ulicy Duńskiej, ten duży baner na trwale przymocowany do ściany budynku wyczerpuje właśnie znamiona artykułu paragrafu 6a kodeksu wyborczego, artykułu 110. Zatem ani Straż Miejska, ani Policja nie może nakazać właścicielowi tegoż budynku usunięcie tego baneru.
Czyli może sobie wisieć i za chwilę przejdziemy do drugiego tematu. Najpierw przedstawię jeszcze słuchaczom inne tematy. Dzisiaj około 12:30 będziemy rozmawiać o zalaniach, bo wczoraj w niektórych dzielnicach Szczecina, a w innych wcale prawie nie, popadało solidnie i tak było między innymi na Krzykowie Bezrzeczu. Tam zalało ulicę Nowowiejską i Łukasińskiego. Będziemy o tym rozmawiać. Wrócimy także do zalewania ulicy Drozdowej. Natomiast o 12:45 porozmawiamy o bonie energetycznym, bo już od sierpnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie do właśnie rachunków za prąd. Kto będzie mógł złożyć i komu się to opłaci, czy budżetowi państwa się opłaci bon energetyczny, o tym będziemy rozmawiać o 12:45. A teraz wracamy do rozmowy z panią Janną Wojtach ze Straży Miejskiej. Napisał do nas słuchacz: wielu właścicieli uczłowiecza swoje zwierzęta, traktując je często jak swoje dzieci. A skoro są to nasze dzieci, to uważamy, że mogą robić to, co inne dzieci. I tak piaskownica to może być świetne miejsce do zabawy dla piesków. ale też przy okazji miejsce do załatwiania psich potrzeb. Niedawno w piaskownicy mieszczącej się w Parku Kasprowicza, niedaleko Trzech Orłów, tam dla słuchaczy, jeżeli idziemy właśnie w stronę Teatru Letniego, to tuż za orłami w lewo, lekko na ukos, jest tak w górę ścieżka i tam rzeczywiście jest taki plac zabaw pod pięknymi drzewami i tam jest piaskownica i słuchaczka, bo to słuchaczka, tak, słuchaczka pisze dalej. Właścicielka dwóch Yorków pozwoliła im na zabawę w piaskownicy. Pieski biegały bez smyczy, piaskownica okazała się świetnym miejscem do kopania, no i właśnie obsikiwania czy zrobienia kupy. Na zwróconą uwagę, że to piaskownica, dostałam stek obraźliwych wyzwisk. Usłyszałam, że jej psy mają prawo się tu bawić, bo pani po nich sprząta, nie muszą chodzić na smyczy, bo są małymi pieskami i żadnych chorób nie zostawią w piachu. Jak to wygląda z punktu widzenia sanepidu czy straży miejskiej? Zostawmy na razie sanepid, badania piasku w piaskownicach to rzeczywiście jest osobny temat. Oczywiście, pani Joanno, sprawa jest oburzająca, bo dobrze wychowany właściciel psa nigdy by go nie wpuścił do piaskownicy, mając świadomość, że tam bawią się dzieci. Nie jest to miejsce dla psów, ale zostawmy wychowanie. Co na to przepisy prawa mówią? Czy warto dzwonić w takich przypadkach po strażników miejskich? Czy będą mieli oręż w postaci właśnie na przykład jakiegoś artykułu kodeksu wykroczeń, który pozwoli sprawczynie czy sprawcę takiego czynu, bo tu psa nie ma co obwiniać, ukarać?
Sprawa nie jest oczywista z tego powodu, że nie ma wprost przepisów mówiących o zakazie wprowadzania psów na plac zabaw. Wiele gmin pokusiło się w związku z tym, że jest taki odnośnik w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, mówiący o możliwości wprowadzenia zapisów dodatkowych w postaci właśnie regulaminów prawa miejscowego. Ale akurat ten zapis został w wielu gminach utrącony po interwencji między innymi Rzecznika Praw Obywatelskich. Zatem wprost takiego zapisu nie ma, ale to nie znaczy, że jest pełne przyzwolenie i nie ma na to przepisów, aby czynić takie rzeczy. Absolutnie plac zabaw, mówimy tutaj już o konkretnym miejscu, o konkretnej piaskownicy usytuowanej na placu zabaw w Parku Kasprowicza, to nie jest miejsce dla psów. O tym informuje tablica informacyjna. Co prawda ma ona tylko, nie ma mocy sprawczej w postaci przepisów karnych, bo my nie możemy tutaj jako podstawę w ewentualnym postępowaniu mandatowym powoływać się na ten regulamin zapisany na tablicy, ale każdy dobrze wychowany, jak to pan redaktor był łaskaw nazwać, właściciel psa winien taką informację przeczytać o zakazie wprowadzania psów na plac zabaw i piaskownicy. Ale gdyby to nie poskutkowało, a tak by się zdarzyło, że Straż Miejska byłaby na miejscu, bo właśnie tutaj wyciąganie konsekwencji w tym przypadku może być dosyć trudne, bo nas w tej sytuacji, podczas tej interwencji, tej sesji nie było. Ale podstawa prawna istnieje, bo po pierwsze właściciel czy opiekun psa w miejscach publicznych winien posprzątać odchody po swoim psie. To po pierwsze. Po drugie doszło ewidentnie do zanieczyszczenia czyjejś własności. W tym przypadku jest to piasek przeznaczony do zabaw dla dzieci w piaskownicy. Zatem właściwie powinien być wymieniony. I gdyby sprawie nadać dalszy bieg, gdyby osoba poszkodowana chciała, tylko musiałaby znać personalia tej osoby, z którą doszło do scysji, w postępowaniu sądowym, w przypadku skierowania wniosku o karanie do sądu, można nawet zrobić zbieg wykroczeń. To znaczy właśnie to niesprzątanie po psie, które jest zapisane w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Szczecin jako obowiązek właśnie właścicieli psów i zanieczyszczenie z artykułu 145 i mało tego, sąd może orzec jeszcze nawiązkę na rzecz poszkodowanego, w tym przypadku zarządcy tego miejsca, w postaci obarczenia kosztami wymiany piasku bądź zobowiązać osobę sprawcę, właściciela tych psów, do wymiany tego piasku, bo ewidentnie taki piasek nie powinien być przeznaczony już do zabaw dla dzieci odchody wymieszane z piaskiem, wiadomo, może się to skończyć różnie.
Czyli warto w takich przypadkach, kiedy widzimy takie rażące naruszenie norm społecznych, że pies jest w piaskownicy, załatwia swoje potrzeby fizjologiczne, warto wtedy dzwonić po patrol straży miejskiej, bo mamy prawo domagać się tutaj egzekwowania norm społecznych.
Jak najbardziej, jeżeli będzie szybka interwencja, jeżeli uda nam się taką interwencję szybko przeprowadzić, jak najbardziej skutek może być dla osoby obwinionej, no wręcz opłakanej.
Jeszcze uporządkujmy to, co pani powiedziała, nazwijmy przepisy dokładnie po imieniu, bo tak, kwestia możliwości wprowadzenia zakazu wyprowadzenia psów na tereny należące do gminy, na przykład place zabaw, na których znajdują się piaskownice, została uregulowana ustawowo. Przepis artykułu 4 ustęp 2 punkt 6 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje gminie uprawnienia do wprowadzenia regulaminu określającego obowiązki, o czym pani mówiła, otrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, ale brak jest jednak przepisu uprawniającego gminę do wprowadzania generalnych zakazów prowadzenia psów lub innych zwierząt domowych na tereny podlegające wspólnemu użytkowi. Czyli wracamy, pani Anno, do tego, że przepis gdzieś tam w tle, jakaś sankcja jest karna, na przykład mandat, ale generalnie, no, traktujmy siebie poważnie, traktujmy siebie z szacunkiem. No i wiemy dobrze, że piaskownica nie jest wybiegiem dla psów, przy całej mojej miłości do tych zwierzaków.
Jak najbardziej. Tutaj jeszcze raz przypomnę to, o czym mówiłam, o tym zakazie wprowadzania psów na plac zabaw, bo według orzecznictwa sądów administracyjnych całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na place gier i zabaw dla dzieci narusza kompetencje rad gminy, zatem tak jak już tutaj jest mowa o tym, nie może być to w postaci prawa miejscowego zawarte w regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy miasta Szczecin. Chociaż zapisy na przykład, jeśli jesteśmy przy placach zabaw, bo to nie tylko wprowadzanie psów, ale na przykład mamy rozszerzenie ustaw o spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych czy paleniu papierosów w miejscach objętych zakazem na terenie placów zabaw, wprost literalnie w prawie miejscowym uchwała są te miejsca wymienione. Papierosy, alkohol nie, pies niestety tam się nie znalazł. Ja też mam psa, ale to nie jest dobre miejsce, aby place zabaw przeznaczone są dla dzieci, a nie dla milusińskich naszych pupili, dla których dedykowane są inne miejsca, chociażby w tym samym parku, jest co prawda nieoficjalny, ale przyjęty z pełną aprobatą i entuzjazmem przez właścicieli psów, tak zwana psia polana, gdzie do woli mogą psy hasać i oczywiście też po nich należy sprzątać.
Więc tak, wprowadzenie generalnego zakazu wprowadzania zwierząt na dany teren jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się. Tak twierdzi chociażby sąd administracyjny w Gdańsku w jednym z wyroków. I dalej sąd mówi tak, jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu, która przysługuje wszystkim obywatelom, w tym właścicielom zwierząt. Cel ustawy bowiem, zdaniem sądu, nie pozwala na wprowadzenie tak daleko idącego zakazu, jak przyjęty przez konkretną radę gminy na terenie Gdańska. Dodać można, że ustawodawca nie upoważnił rady do sformułowania zakazu wprowadzania zwierząt na określony teren, lecz do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom. Czyli jeżeli jesteśmy na placu zabaw, w pobliżu piaskownicy, pies powinien być na smyczy, pod kontrolą właściciela, no i w żadnym wypadku nie powinien wchodzić do tej piaskownicy, prawda?
Tak, dokładnie.
Potwierdzają powyższe stanowisko, jeżeli chodzi o sąd, inne orzeczenia, które dostępne są na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl. Jeżeli słuchacze mają ochotę, to można to obejrzeć. Pani Joanno, bardzo dziękujemy. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin, pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiamy, do usłyszenia.
Ale ten zakaz wprowadzenia psów na terenie wspólnoty mieszkaniowej podobnie kształtuje się, jeżeli chodzi właśnie o takie miejsca. Wspólnoty mieszkaniowe mogą ustalać zasady korzystania z terenów wspólnych przez uchwały regulaminy, jednakże podjęte przez wspólnotę uchwały definitywnie zakazujące wyprowadzenia psów w świetle prawa są jedynie prośbą, czyli brak jest instrumentów prawnych, by zakaz ten egzekwować. Bardzo ważny obowiązek spoczywa na nas, właścicielach psów, żeby zachowywać się przyzwoicie, porządnie, żeby nie utrudniać życia i nie uprzykrzać tym, którzy za zwierzętami nie przepadają. No i żeby się im nie narażać, żeby nie dostarczać im argumentów na to, że psy tylko brudzą i tym podobne i tak dalej. Zachowujmy się porządnie i pilnujmy naszych zwierzaków. To jest czas reakcji, 12.26. Teraz uwaga z cmentarza centralnego. Tam rano słuchałem dzisiaj Radia Szczecin. Oczywiście słyszałem telefon zadowolonego słuchacza, że na cmentarzu centralnym już nie gryzą komary, bo już było odkomarzanie. Ale tym razem będzie nie o komarach, a o pojazdach. Problem był poruszony nieraz, pisze pan Łukasz, i jest coraz większy, a mianowicie chodzi o poruszanie się z nadmierną prędkością samochodów zakładów pogrzebowych po cmentarzu centralnym. Mało nie przejechała mnie pani z firmy Heaven. Gdy zwróciłem uwagę, była bardzo oburzona. Czy zarządca cmentarza nie powinien zrobić z tym porządku? Kiedyś dojdzie do tragedii. No tak, mieliśmy samochody różne, nie tylko firm pogrzebowych, które jeżdżą tam za szybko, a tu okazuje się, że firmy pogrzebowe również swoimi pojazdami jeżdżą szybko. Można by filozoficznie rzec, że tutaj już się spieszyć nie trzeba, wręcz przeciwnie. No ale widać, niektórym jednak ciężka noga wadzi, no i grzeją przez ten cmentarz. To my w takim razie zwrócimy się do zarządu cmentarza z prośbą o apel do firm pogrzebowych, aby wolniej jeździć w tym miejscu. 12.27 to jest czas reakcji. Tak jak mówiłem, wczoraj popadało i to wcale nie tak rzęsiście na terenie całego Szczecina. Różnie to bywało, ale były takie dzielnice, gdzie naprawdę była wczoraj pompa, mówiąc kolokwialnie. No i taka pompa była między innymi na Krzekowie i Bezrzeczu. I napisał do nas pan Jacek: zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w celu zwrócenia uwagi miejskim włodarzom na powtarzający się problem zalań naszych domów w okolicach Łukasińskiego i Nowowiejskiej na Bezrzeczu. I pan Jacek jest naszym gościem. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Jacku. Nie słyszymy pana Jacka, niestety. No to czytamy dalej mail od słuchacza. Jak co roku, nasze domy podczas opadów wiosennych, letnich oraz jesiennych są zalewane. Woda z okolicznych terenów gromadzi się na drodze gminnej ulicy Łukasińskiego i ulicy Nowowiejskiej. W miejscu powstawania zalań droga nie ma żadnego odwodnienia. Aż nie chcę w to wierzyć, tutaj przystanę, bo jest to XXI wiek, 2024 rok. Bardzo ważna już teraz ulica, no nie w centrum miasta, ale w środku tego miasta. No i nie ma tam żadnego odwodnienia. Nie jesteśmy także włączeni do miejskiej sieci kanalizacyjnej. No i niestety, jak pan Jacek pisze, właśnie wczoraj także zalało. Nieczystości znajdujące się w naszych zbiornikach, bo tam nie ma także sieci kanalizacyjnej. Nieczystości znajdujące się w naszych zbiornikach szamba podczas zalań wylewają i pływają ulicą Łukasińskiego, a następnie spływają do naszych przydomowych ogrodów. Jest pan Jacek z nami? Halo? Halo, panie Jacku? Panie Jacku? Panie Jacku, ja słyszę tam jakieś dźwięki, ale pana Jacka niestety nie słyszę. Pan Jacek pisze jeszcze, że sytuacja z roku na rok się powtarza i pogłębia. Aktualnie nawet niewielkie deszcze powodują, że droga przed naszymi posesjami zamienia się w jezioro i rzekę. Bardzo proszę o zainteresowanie się problemem, który przedstawiłem. Panie Jacku, oczywiście zapowiadają się nam gwałtowne zjawiska pogodowe tego lata i jeszcze tej wiosny, bo przecież dopiero w czerwcu przyjdzie kalendarzowe lato. Będą burze, będą gwałtowne opady deszczu, no i będzie ogromny problem. Pytanie jest jedno, jak to się stało, że przez tyle lat władze miasta niewiele z tym problemem zrobiły. Wczoraj na Krzekowo Bezrzecze zostali zaproszeni radni, między innymi pani Ilona Milewska, radna Koalicji Obywatelskiej, która napisała interpelację w sprawie właśnie zalewania tych okolic. A czytamy w tym piśmie, w tej interpelacji do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka tak. Zwracam się do pana z tematem dość pilnym dla mieszkańców osiedla Krzekowo. Mieszkańcy zgłaszają mi problem dotyczący ogrodów działkowych, a konkretnie nieodpowiedniej gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń oddziałującej na środowisko gruntowo-wodne. Mieszkańcy informują, iż chodzi o zrzut ścieków bytowych do rowów melioracyjnych lub rzeki Bukowa, które wprowadzane są w sposób niekontrolowany, co powoduje uciążliwe zapachy i zanieczyszczenia. Dodatkowo, i tutaj na to warto zwrócić uwagę, chociaż ten pierwszy aspekt też jest bardzo istotny, kolejnym problemem jest zagrożenie powodzią, gdyż nie ma tam zbiornika retencyjnego i odpowiednich przepustów na rzece. Mieszkańcy zgłaszają od dość długiego czasu, iż przy większych deszczach ich domy są zalewane. W związku z powyższym, napisała pani radna Ilona Milewska, proszę o informację, czy na Krzekowie planuje się budowę zbiornika retencyjnego i przepustów na rzece, czy miasto podejmie działania zmierzające do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Bukowej, ulic Wronia, Tarasowa, czy na Krzekowie są zbiorniki bezodpływowe, jeśli tak, to ile i gdzie są zlokalizowane, czy rzeka Bukowa jest monitorowana pod względem nielegalnego zrzutu ścieków bytowych z działek rodzinnych ogrodów działkowych Modra, Sianokosów, Wronia. Pan Jacek może wreszcie nas słyszy? Halo? Pana Jacka niestety nie ma. Nie ma pana Jacka, czyli damy sobie spokój już dzisiaj z panem Jackiem, bo jego mail czytałem. A teraz wracamy w takim razie na chwilę do sprawy związanej z butlami gazowymi, z przelewaniem tych butli. Przy naszym telefonie jest pan Franciszek Goliński, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak to jest z butlami gaz turystycznymi? Czy my możemy te butle samodzielnie przelewać? Bo po naszych audycjach, gdzie słuchacze mówili, że jest kłopot ze stacjami paliw, gdzie można takie butle napełnić czy wymienić, te turystyczne, mniejsze na propan, butan, pojawiły się takie porady, że można to zrobić samemu. Czy przepisy zabraniają takiego przelewania z dużej butli do małej gazu, czy też nie?
Przepisy i zdrowy rozsądek podpowiadają, żeby tego nie robić. Jedną z czynności zabronionych, wymienionych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, mówią wprost, że napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu jest zabronione. Więc nie powinniśmy tego robić. Mało tego, jest jeszcze jedno rozporządzenie, które nam mówi o tym, jak powinniśmy postępować z gazami właśnie tymi płynnymi, które wykorzystujemy w butlach turystycznych. Jest to rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. Osoba, która dokonuje takiego przelewania, powinna mieć wiedzę techniczną do tego, czego robi, jak zachować się bezpiecznie przy tym procesie. Powinna też mieć tą wiedzę, jak zabezpieczyć, aby nie stanowiło to zagrożenia dla osób, które znajdują się w otoczeniu naszym najbliższym, jak i również tak, aby nie powstało zagrożenie w budynku czy w przestrzeni otwartej, jak niektóre filmiki podpowiadają, które są dostępne w internecie. Żeby taką wiedzę posiąść, trzeba przejść szkolenie kilkudniowe przez Urząd Dozoru Technicznego, który wytłumaczy, tak, cały proces ten, który zachodzi, tak, przy przelewaniu, aby poznać właściwości fizyko-chemiczne tego gazu i jakie on może stanowić zagrożenie. Więc nie róbmy tego w domu, skorzystajmy z firm, które świadczą te usługi profesjonalnie, tak abyśmy nie stanowili zagrożenia dla siebie, bo ten gaz ma bardzo niską temperaturę, więc możemy się poparzyć tym właśnie zimnem, jak i również może dojść do powstania atmosfery, która może być wybuchowa, tak? Czyli jakieś źródło, czy to jakaś papieros, czy niedopałek, mógłby spowodować wybuch, tak? A w związku z tym, z tej oszczędności naszej, może to być realne zagrożenie dla naszego życia.
12.34, czas reakcji. Jeżeli mają Państwo pytania do naszego gościa, to zapraszamy. Czyli tak, Państwo odradzacie, chociaż nie ma w przepisach bezpośrednio...
Jest wprost zabronione, tak? Czyli, że napełnianie gazem płynnym w miejscu do tego nieprzeznaczonym jest zabronione, czyli nie powinniśmy tego robić.
Czyli my w garażu, w domu, w piwnicy, przy domu, to musi być miejsce specjalnie do tego przeznaczone z odpowiednimi zabezpieczeniami, atestami, pozwoleniami i tak dalej. A inną sprawą jest to, że rzeczywiście jak na lekarstwo jest takich stacji paliw w Szczecinie czy punktów, gdzie można takie butle turystyczne napełnić.
Tak, dokładnie. Więc mówię, dbajmy o to, bo mówię, ten gaz może stworzyć atmosferę wybuchową w ograniczonej przestrzeni, więc lepiej, żebyśmy tego nie robili na własną rękę. Mało tego, butle, których używamy, mogą ulec uszkodzeniu w trakcie eksploatacji, niewłaściwego przechowywania i osoba, która napełnia butle, ma też wiedzę, jak ocenić stan techniczny tej butli, czy ona się nadal nadaje do użytku.
Nie wiem, czy warto wspomnieć tutaj o mandatach, grzywnach za takie narażenie na niebezpieczeństwo siebie i innych ludzi. No ale może warto przypomnieć tym, którzy, a tam ja wiem swoje, obejrzę filmik w internecie i będę ten gaz przelewał.
Znaczy, mówię, tu najważniejszy jest zdrowy rozsądek, bo nawet jeżeli nie stanowimy zagrożenia dla kogoś, tylko robimy sami, nasze życie jest więcej warte niż ta chwila zaoszczędzona, którą moglibyśmy gdzieś napełnić w profesjonalnej firmie, która właśnie to robi, tak? Pamiętajmy, że ten później butlę turystyczną używamy wśród naszej jakby najbliższego otoczenia, czy zabierzemy ją na wycieczkę w samochodzie, czy w samochodzie gdzieś tam, czy na pole namiotowe, tak? I możemy wtedy realnie stanowić zagrożenie, bo ta butla mogła ulec uszkodzeniu, tak? Możemy ją napełnić, zbyt dużo tego gazu nalać, więc mówię, tu nie musimy straszyć karami, mandatami. Pamiętajmy, odwołuję do zdrowego rozsądku, żebyśmy to robili. Jest przewidziane w kodeksie wykroczeń kara mandatu za wykonywanie czynności zabronionych. Jest on tam przewidziany odpowiednią kwotą, ale jeżeli stanowimy zagrożenie dla większej ilości osób, to wtedy przychodzi już droga sądowa.
Pan starszy kapitan Franciszek Goliński, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A teraz już mamy bez problemów technicznych połączenie z panem Jackiem, naszym słuchaczem z dzielnicy Krzekowa Bezrzecza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Jacku, jak długo pan mieszka w tej dzielnicy? Jak długo zalewa tą Łukasińskiego i Nowowiejską od początku pana życia w tym właśnie miejscu?
Tak, dokładnie. Przeprowadziliśmy się z małżonką i z synem w 2020 roku i już od samego początku były to no, tereny, które ulegały zalaniom, w szczególności droga, tak, gdzie tworzy się swoista niecka, tak, cały ten teren jest zalany, tworzy się jezioro i potem następnie spływa to do naszych ogródków. Dodatkowo jeszcze potęgują tą całą skalę zalewania przejeżdżające samochody, tak, bo niektórzy kierowcy jak najbardziej zwalniają w tym miejscu. Natomiast to niektórzy, nie wiem, może w obawie przed zalaniem swojego silnika, tak, wręcz dociskają gaz do podłogi, tak, no i woda odbija się od naszych drzwi, a w tym roku nawet dostaje się już do środka.
12.38, czas reakcji. Naszym gościem jest pan Jacek. Panie Jacku, kiedy pan się wprowadzał, bo u nas się pojawiły takie informacje, że część tych terenów, gdzie teraz są te domy na terenie Krzekowa Bezrzecza, to były dawne tereny zalewowe, nieprzewidziane do urbanizacji, tak to nazwę. Czy pana to miejsce życia także jest takim terenem? Ma pan taką wiedzę?
Nie, nie mam takiej wiedzy. No, pierwszy raz od pana redaktora słyszę.
To znaczy ja pytam, bo tak, to nie musi być ta lokalizacja, o której pan mówi, ale wiemy, że część tam ulic w takiej jest. Niemniej jednak no nie ulega jedno, panie Jacku, kwestii, że miasto powinno ten problem rozwiązać, bo jak mówiłem jeszcze przed połączeniem z panem, jest 2024 rok. To jest praktycznie no nie samo centrum miasta, ale ścisłe miasto. No. I po prostu to, że Łukasińskiego nie ma odwodnień, no nie ma tam kanalizacji, no to jest jakiś po prostu, no nie wiem, ambaras.
No, warto też wspomnieć, że tak na dobrą sprawę sytuacja powtarza się przy praktycznie każdym deszczu. Nie ma to już teraz znaczenia, czy jest to obfity, tak, czy bardzo obfity, tak, deszcz. Praktycznie przez bite 4-5 miesięcy roku my tak naprawdę ze strachem teraz patrzymy przez swoje okna, kiedy zapowiadane są deszcze, czy aby nas na pewno, czy nas zaleje, czy też nas nie zaleje i oszczędzi nas ten deszcz, który przychodzi.
Sytuacja jest paradoksalna, bo teraz deszczu za mało, a państwo się tego deszczu obawiają, tym bardziej, że są to często nawalne opady. Panie Jacku, będziemy działali, zapytamy, co miasto w tej sprawie robi. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Również dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia, a przy naszym telefonie jest kolejny gość, pani Joanna Piciukiewicz, przewodnicząca Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Joanno, to jest także problem, o którym napisał pan Jacek, czyli okolice ulic Łukasińskiego i Nowowiejskiej, to także problem ulicy Drozdowej, ale czy źródło tego problemu jest takie samo, czy to nieco inne trudności, a jednoczy je to, że po prostu duża ilość wody powoduje problemy?
Na pewno to, że mieszkańcy się boją opadów deszczu, ze strachem spoglądają w niebo i obserwują prognozy pogody. Od 2009 roku, kiedy nas spotkała bardzo duża powódź, jak się okazuje, w 2021 roku była następna powódź stulecia.
Pani Joanno, spróbujemy do pani jeszcze raz zadzwonić, bo słabo słychać, a mamy gościa, telefonicznie słuchacz do nas się zwrócił. Dzień dobry. Halo? Halo?
Dzień dobry, witam.
Dzień
dobry.
Kłaniamy się, panie Bogusławie, słuchamy.
No, kontynuujemy temat właśnie ulicy Drozdowej Krzekowo. Rok temu już z panem rozmawiałem, tam była alarmująca sprawa zalewania tutaj
tak, podtopi. Pamiętam, w rejonie, październiku, listopadzie rozmawialiśmy.
Tak, w rejonie tego przepustu nad rzeką Bokówka, właśnie na Drozdowej.
I jak było wczoraj?
No, no właśnie dramatycznie, dlatego tu pani Pieciukiewicz też się włączyła w temat, bo my tutaj jesteśmy w stałym kontakcie. Także w sumie ulewa była krótka, intensywna. Może trwała 35 minut, ale już mieliśmy pierwsze podtopienia na numerach 55B i C.
A przypomnijmy, o co państwo apelowali i zwracali się do miasta, bo tam nie jest kwestia chyba...
Ja już mówię krótko i na temat. Sytuacja w ten sposób wygląda, że my tutaj do instalacji burzowej, która leci 500 rura pod jezdnią, włączony jest ruch melioracyjny, który idzie od Bezrzecza, tam od ulicy Modrej, idzie krótko przez taki odcinek przy przedszkolu Drozda i on jest wpięty w ulicę Burzową. I często, gęsto fachowcy, którzy nie są w temacie i nie znają istoty specyfiki problemu, to zawsze mówią, że jak jest duża nawałnica, to wiadomo, że instalacja burzowa nie jest w stanie odebrać wody. Tak się dzieje tam gdzieś na Fielika, tak się dzieje na ulicy Dertowskiego, ale u nas sytuacja jest inna, bo to nie jest kwestia tylko tego, że sama instalacja nie potrafi odebrać wody, ale problem jest w tym, że podłączono rów melioracyjny do instalacji burzowej i ten rów, ta masa wody, która płynie rowem, to już wypełnia instalację burzową. Więc woda, która chce spłynąć poprzez wpusty uliczne do tej instalacji, nie ma gdzie wpłynąć, bo instalacja jest pewna.
No tak, bo to działa jak korek ta woda w rowie,
tak,
prawda?
Nie dopuszcza tej problem wody. Jeszcze jest taki, że od ulicy Wroni jest spadek właśnie w kierunku rzeki Bokowa, tego przepustu, który jest koło nas. I praktycznie skrzyżowanie ulicy Wroni z Drozdową jest zlewnią, którędy woda napiera w dół do nas. I teraz ta woda po prostu, żeby nie wpadała na nasze posesje, częściowo spływa górą, przepływa przed przepustem, przepływa górą przez takie rynsztoki do rzeczki. Ja to wysyłałem filmiki, zresztą mam aktualne filmiki, jak to wyglądało wczoraj. I problem jest w tym, że zgłaszałem to do miasta. Jest mowa tam o przebudowie przepustów, ale to bardzo długo trwa, bo to jest duży problem inwestycyjny, który może trwać wiele lat. A chodziło o to, żeby u nas przed po prostu przepustem w poprzek drogi zrobić duże, porządne, tak jakie są na lotniskach, odwodnienie poprzeczne, liniowe, które nie byłoby powiązane z tą obecnie istniejącą instalacją burzową i które by w bok odprowadzało po prostu nadmiar tej wody ściekającej od góry, od broni, bezpośrednio do rzeczki.
Dziękujemy
oczywiście
bardzo.
Przez jakiś tam separator, przez jakiś oczyszczacz i to jest po prostu problemem, bo temat jest zwałkowany, a rok temu tak mieliśmy i praktycznie tak jak tu powiedział pan Sobowiecki, co roku jest ten sam problem, a praktycznie nawet nie co roku, bo każde większe opady to my stoimy w oknach, kiedy drżymy, siedzimy tu na workach i w gumiakach.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy i wracamy do rozmowy z panią Janną Pieciukiewicz, przewodniczącą Rady Osiedla Krzakowo Bezrzecza. Mam nadzieję, że teraz będzie lepszy zasięg. Proszę powiedzieć...
Ja słyszę.
No my właśnie z przerwami słyszeliśmy. Czy miasto jest otwarte, to za mało powiedziane, ale chętne do, w pani opinii, do zmian, do przebudowy tej kanalizacji deszczowej, tych przepustów, tych rur odprowadzających wodę burzową? No i czy jest jakieś światełko w tunelu, jeżeli chodzi o Łukasińskiego i budowę tam kanalizacji z prawdziwego zdarzenia?
No więc tak, jak pan redaktor zauważył, problem naprawdę na ulicy, na terenie naszego osiedla jest inny, że po prostu zalewa mieszkańców i dzieje się tak już od 2009 roku. Ta sytuacja się pogarsza chociażby z tego powodu, że osiedle się bardzo rozbudowuje, a infrastruktura, tak, czyli kanalizacja deszczowa, rowy, regulacja rzeki Bukowej, jakby nie idą w parze z rozbudową nagłą, intensywną osiedla, co wiąże się oczywiście z betonowaniem osiedla, o tym, że naturalnie woda nie ma się gdzie podziać i po prostu zalewa mieszkańców. Mówił pan o terenie zalewowym. Są oczywiście takie miejsca, na których się naszym zdaniem domy powinny budować, ale tak, na to zezwala plan zagospodarowania.
No właśnie, skoro są, to trzeba zapewnić ludziom bezpieczeństwo,
tak,
i komfort.
Tak. Mhm. Natomiast problem ulicy Łukasińskiego, może od tego, od pana Jacka zaczniemy. Problem jest doskonale znany Radzie Osiedla i również miastu i prezydentowi miasta Szczecina. Jak wiemy, w tej chwili dobiega końca projektowanie tak zwanej obwodnicy Mierzyna, czyli ulica Łukasińskiego będzie kompletnie przebudowana. Będzie to nowa droga, będą to nowe chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie i uwaga, czego tam nie ma? Nie ma tam kanalizacji.
Naprawdę nie ma?
Nie ma, nie zaprojektowano kanalizacji. My zwróciliśmy się w zeszłym roku jako Rada Osiedla Krzakowo Bezrzecze, wyprzedzając działania i mówiąc, że to jest niegospodarność, zarówno do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zakład ten odesłał nas do prezydenta miasta Szczecina. Również zawnioskowaliśmy, żeby przy tej okazji rozwiązać problem Łukasińskiego i sięgacza Łukasińskiego, przy której pan Jacek z pewnością mieszka, bo chcę zauważyć, że ulica Nowowiejska to już jest gmina Dobra, ale część w prawo od Łukasińskiego, ulica Nowowiejska, sięgacz, należy do gminy miasto Szczecin. Nie ma tam rzeczywiście zbudowanej drogi i występowaliśmy o to. Do tematu będziemy wracać, bo wiemy, że w sierpniu projekt ma być już oddany i będziemy bardzo prosić prezydenta miasta Szczecina i jego zastępców o natychmiastowe działanie, żeby już ten temat ewidentnie zakończyć, bo nie wyobrażamy sobie przebudowy ulicy, a potem prucia tej ulicy, a wiadomo też zagospodarowanie betonem, tak, nowym betonem, powoduje, że mieszkańcy mogą być jeszcze bardziej zalewani. To jest problem ulicy Łukasińskiego i nie ma nic wspólnego z terenem zalewowym, moim zdaniem, a tylko z brakiem zagospodarowania i brakiem kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
A co z problemem z Drozdowej?
Problem Drozdowej to już jest kolejny problem, to jest już bliżej problemu całego osiedla, czyli takie niespójne działania, o co apelowali mieszkańcy chociażby w petycji z 2021 roku do miasta, do prezydenta miasta i do Wód Polskich, żeby te działania skoordynować, bo sama przebudowa i zaprojektowanie przepustów pod rzeką Bukowa, które należą do miasta, nic nie pomoże. Wspólnie z regulacją rzeki i budową zbiorników retencyjnych. Jest to duża inwestycja, którą miasto i Wody Polskie powinny wziąć, że tak powiem, na plecy. Pewnie też pomocą pieniędzy rządowych. Natomiast co my słyszymy tak naprawdę po kolei, że są to długoletnie zaniechania. Tylko słyszeliśmy o 2009 roku i w kolejnych latach i mam nadzieję, że nie usłyszymy tego za lat 5. To jest dobry czas na działanie. Są nowi radni. Bardzo dziękuję tutaj radnym, którzy byli na miejscu, pani Ilonie Milewskiej, panu Markowi Duklanewskiemu. Dziękuję również kolejnym naszym radnym, panu Andrzejowi Radziwinowiczowi i panu Mateuszowi Gierydze, którzy od razu dzisiaj od rana piszą interpelację do władz miasta. Także mamy tutaj zwarty zespół radnych, którzy okręgowych, którzy doskonale znają teren i myślę, że w współdziałaniu z Radą Osiedlową, z mieszkańcami, którym też serdecznie dziękuję, tak jak panu Bogusławowi, który przed chwilą się wypowiadał, naprawdę tam mieszkańcy są bardzo zwarci, oni natychmiast zrobili ogromną akcję i sami przekierunkowali tę masę wody, która chciała.
Zwarci, bardzo kompetentni, pani Joanno.
Bardzo kompetentni.
Wiedzą więcej nawet czasem niż urzędnicy chyba o tych instalacjach i o meandrach techniki budowania takich odwodnień. Musimy kończyć, wrócimy do tej rozmowy i z panią...
Bardzo proszę o kontynuowanie tego tematu. Bardzo liczę
i z urzędnikami miasta,
na otwarcie.
Oczywiście.
Tak, na otwarcie oczu i uszu, bo to są nasze pieniądze, które chcemy wydatkować i bardzo bym prosiła, żeby one były wydawane z głową, tak? Bo nie wystarczy powiedzieć, mamy dla was pieniądze na przepusty, kiedy to nie rozwiąże sytuacji. Tutaj jest naczynie połączone. Tu są rowy, tu jest rzeka, tu są przepusty, tu jest kanalizacja sanitarna i deszczowa. Jeżeli tego wszystko, jeżeli nie zrobimy tego, a pozwolimy dalej na rozbudowę osiedla, to będzie jeszcze większy problem, no i tragedia dla mieszkańców.
Jeżeli pani powiedziała o tym, że Łukasińskiego po remoncie, po przebudowie nie będzie miało nadal tej kanalizacji deszczowej, to jest dla mnie po prostu jakiś absurd.
Ale tak jest. My o to zabiegamy i tutaj nie odpuszczamy tej walki, także to chcę przekazać mieszkańcom Łukasińskiego, że my o tym wiemy i mamy tego świadomość, prosimy miasto o działanie, bo to potem będą większe pieniądze.
Wspomagać. Dziękuję bardzo.
Joanna Pieciukiewicz,
przewodnicząca Rady Osiedla Krzekowa Bezrzecza, również gorąco pozdrawiamy. A teraz zmieniamy temat i będziemy rozmawiać o cenach energii, które pójdą w górę. No i rząd ruszył na pomoc najuboższym. Będzie bon energetyczny. Od 1 sierpnia będzie można składać dokumenty dotyczące właśnie uzyskania tego bonu energetycznego. Przy naszym telefonie na ostatnie 5 minut jest gość, pan Robert Maciąsek, wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie, panie prezesie. No cóż, przyznanie bonu uzależnione jest od progu finansowego. Cała akcja ma kosztować 8 miliardów złotych. Takie są szacunki. No i jak to będzie wyglądało? Gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, dwu- i trzyosobowym 400. Gospodarstwa liczące od 4 do 5 osób otrzymają 500 zł, a sześcioosobowe i większe 600 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym będą wykorzystywane źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu wzrośnie o 100% w zależności od wielkości gospodarstwa, wyniesie zatem od 600 do 1200 zł. Ale nowe przepisy oczywiście nie dla każdego są te dofinansowania i te bony. Przewidują dwa progi dochodowe, do 2,5 tysiąca zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie zasada złotówkę za złotówkę, oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. I teraz pytanie do pana prezesa. Czy w waszej opinii, waszego stowarzyszenia, ta pomoc to będzie realna pomoc dla gospodarstw domowych przy podwyżkach cen za energię elektryczną, czy też nie bardzo jeszcze obciąży to budżet państwa w sposób poważny?
Tutaj warto podkreślić i dodać chyba, że te 8 miliardów, bo to w zasadzie jest ponad 8 miliardów, 8,2 miliarda złotych, to też będzie, to będą środki, które będą wykorzystane też na zamrożenie cen energii elektrycznej, czyli to nie tylko bon będzie jakby z tego budżetu finansowany. Natomiast jakby w naszej opinii to będzie taka pomoc, która rzeczywiście ma pewien sens, natomiast ona chyba może nie najlepiej jest adresowana, to znaczy uważamy, że lepiej byłoby skoncentrować się na rzeczywiście gospodarstwa domowych czy osobach, które są rzeczywiście bardzo ubogie, czyli jakby doświadczają tego ubóstwa energetycznego i to na nich się skoncentrować, czy może nawet, żeby ta dotacja była, czy ten bon miał większą wartość, niż na tak dużej grupie obywateli, którzy będą mogli z niego skorzystać, bo tutaj przypomnijmy też, że z tego bonu będzie mogło skorzystać około 3,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. To jest spora liczba. Sam osobiście uważam, że w większości będzie to takie pomaganie może niekoniecznie potrzebne, a znowu w przypadku tych osób wybitnie ubogich, czyli tych, którzy na przykład tych osób, które muszą ogrzewać swoje domy elektrycznie, takich domów jest, czy takich apartamentów, mieszkań jest sporo w Krakowie, gdzie ustawa antysmogowa zabroniła palenia węglem i innymi paliwami stałymi, no tam jakby te mieszkania są ogrzewane elektrycznie, to skutkuje tym, że te rachunki są tam rzeczywiście dużo, dużo większe niż były wcześniej i rzeczywiście w przypadku takich osób warto byłoby, żeby to wsparcie było większe. I tutaj jakby, żeby może podsumować, warto byłoby może skoncentrować się rzeczywiście na osobach, które doświadczają tego ubóstwa energetycznego i warto byłoby skupić się też na tym, żeby ta dotacja była dla nich większa. Czyli inaczej mówiąc, raczej skupialibyśmy się, czy chcielibyśmy, żeby skupiano się bardziej na tych osobach ubogich i żeby było ich rzeczywiście mniej, natomiast samo wsparcie może, żeby było większe.
No i przypomnijmy, bo pan mówił o tym, że ten program będzie adresowany do ponad 3 milionów tak, gospodarstw domowych, a mamy w Polsce ponad łącznie 13 milionów, nawet prawie 14 milionów gospodarstw domowych. Pana szef zrobił taką kalkulację, z której wynika, że zużycie energii elektrycznej według danych dostarczonych przez GUS w 2022 roku u standardowego odbiorcy wyniosło 1850 kWh prądu, czyli czteroosobowa rodzina zużyła średnio 7,5 tysiąca kWh energii elektrycznej przy stawce około złotówki za kWh. Generuje to roczny rachunek na poziomie 7,5 tysiąca złotych. Bon energetyczny dla czteroosobowej rodziny w kwocie 500 zł stanowi pomoc w pokryciu 6-7% rocznego rachunku takiej rodziny. No, jeden rachunek mniej, prawda?
Tak, zgadza się. Znaczy tam wydaje mi się, że nie chcę jakby tutaj dyskutować na temat tych wartości, bo wydaje mi się, że ta wartość 7,5 MWh na rodzinę czteroosobową rocznie to jest wartość nieco przeszacowana. Ja sądziłbym, że raczej to będą wartości do 5 MWh, a może nawet troszeczkę poniżej, czyli to będzie wartość między 3 a 5 MWh, co oczywiście i tak przekłada się na rachunek roczny w postaci 3 do 5 tysięcy złotych. Czyli jakby patrząc na to z perspektywy tego bonu, który wynosi 500 zł dla rodziny czteroosobowej, to będzie wsparcie na poziomie 10%. Natomiast pamiętajmy też o tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli ktoś ogrzewa dom, mieszkanie energią elektryczną, szczególnie jeżeli to są piece akumulacyjne, czyli takie typowo rezystancyjne grzanie, no to tutaj te rachunki mogą być znacznie, znacznie większe. I tu jakby to wsparcie w postaci kwoty typu 500 zł, czy nawet 1000 zł, 1200 zł, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, czy właśnie tutaj ten przypadek ogrzewania elektrycznego domu, to wsparcie będzie bardzo małe. Mhm. Ono będzie zbyt małe. Czyli tak naprawdę będzie nawet, powiedziałbym, niewystarczające. Czyli
tu jest pole do popisu, panie prezesie, dla Senatu, do zmian. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję
za rozmowę. Pan Robert Maciąsek, wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Pozdrawiamy także słuchaczy. Dziękujemy. Janusz Wilczyński. Jutro po 12:00 Krzysztof Kukliński.